The President of the United States is racist.
Moi drodzy, w momencie, w którym rozpoczynam nagrywanie tego podcastu, nie wiemy jeszcze, czy Stany Zjednoczone w ogóle przetrwają dzisiejszy wieczór. To, z czym mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, to już nie pierwszy raz, po raz kolejny, tak zwany government shithole. Czekaj. Government touchdown? Government shutdown. Czyli jeśli nie dogadają się wspaniali nasi kochani, bohatersko reagujący na wszelkie problemy i nasze prośby politycy, to jak się nie dogadają, to będzie trzeba parki tematyczne zamknąć w Stanach Zjednoczonych i ogrody zoologiczne, może, być może, niektóre, czasem i nie na cały dzień, więc jest bardzo źle. Jest bardzo źle, jest coraz gorzej. Moi kochani, sytuacja będzie się wyjaśniać z minuty na minutę, a na kilkadziesiąt najbliższych minut zapraszam Was bardzo serdecznie. Wieści pominięte, moi kochani. Jedziemy.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się cieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Z tym zamknięciem rządu to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo jak się nie dogadają co do kolejnego poszerzania deficytu i podatków i różnych innych rzeczy, to trzeba będzie zamknąć tak zwane usługi, które są, jak ktoś ładnie mówi, non-essentials, czyli nie są esencją działania rządu, można byłoby tak powiedzieć. Nie są najważniejsze. Spokojnie, wypłaty zasiłków wciąż będą Amerykanie dostawać, a wiemy, na tym opiera się bogactwo tego kraju, więc jest ono na pewno niezagrożone i przyszłość rysuje się świetliście, jak świetlisty szlak. Tym szlakiem podążają przynajmniej póki co i Więc w sumie można byłoby sobie zadać pytanie, co sprawia, że w ogóle państwo zajmuje się rzeczami, które są non-essentials, które nie są esencją działania rządu. Dlaczego rząd w ogóle zajmuje się takimi rzeczami, które są non-essentials? Przerabialiśmy już kwestię government shutdown, czyli takiego przymknięcia, można byłoby powiedzieć, rządu i oznacza to cofnięcie się w wydatkach o parę lat wstecz, czyli wiedząc, że te wydatki rosną z roku na rok, to jeśli się nie dogadają, to będą musieli działać na takim budżecie, jaki był kilka lat temu, czyli dosyć skromnym, wręcz anarchokapitalistycznym, jak za George'a Busha młodszego. Wiecie, w ogóle nie, tam nie było żadnych pieniędzy wojskowych, w ogóle rządowych. Jak George Bush chciał napalić w piecu, to musiał za własne pieniądze kupować w ogóle węgiel do kominka. Jest w ogóle ciekawie. Dobra, moi kochani, dzisiejszy podcast jest jak co tydzień, fantastyczny, po prostu super. Mamy dwa duże wejścia o Stanach Zjednoczonych, a w zasadzie można powiedzieć nawet trzy z tych pięciu. No w jakiś sposób związane ze Stanami Zjednoczonymi. Oprócz tego pogadamy sobie o nowej polskiej kryptowalucie i o tym, a w podwójnej dwójce, bo będzie potrójna trójka i podwójna dwójka, to znaczy, że tak jest na bogato dzisiaj, to będzie trochę o aborcji. Ale to o aborcji, słuchajcie, promowanej przez Kościół katolicki. Co jest ciekawe, nie? Bo to nie tam, że znowu się zebrały panienki i mają czarne parasole i coś tam gadają. Nawet mi się nie chce o tym czytać, przyznam wam szczerze. Jest to tak wszyscy o tym gadają, że ja o tym nic nie wiem. Macie czasami coś takiego, że ludzie gadają o jakimś temacie non-stop, w kółko i są opinie i się kłócą w telewizji, a potem ktoś się zapyta, ale o co chodzi w tym wszystkim? To stajesz i mówisz, ty masz rację, to jest dobre pytanie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Rozgorzała dyskusja a propos cenzury w internecie, której ja jestem zwolennikiem zasadniczo. Więc wiem, że środowiska, tak zwane środowiska prawicowe, powiem wam szczerze, mi się kiedyś wydawało, że się do nich zaliczam. Teraz się okazało, że się do nich nie zaliczam. Nie, bo ja mam mózg zjechany Rothbardem i jakimś wolnościowo-libertariańskim skrzywieniem. Nawet powiem wam szczerze, ja się za bardzo nigdy nie mówiłem o sobie, że jestem libertarianinem. Bo poznałem paru libertarian. Niektórzy są fantastyczni ludzie. Ci, którzy naprawdę coś robią, ci, którzy promują wolność, to są świetni ludzie. Ale znam libertarian, którzy... Nie wiem, których nie chcę znać na dłuższą sprawę. I poza tym samo pojęcie jest według mnie bardzo otwarte. Wolnościowiec już lepiej, ale okazuje się, że wolnościowcy potrafią też się znaleźć w środowiskach, które nawołują do tego, żebyśmy poszli do ministerstwa, do rządu i prosili o to, żeby wyregulowali Facebooka i Twittera. Żeby, skoro Facebook działa w Polsce, skoro w Polsce jakby klikasz zgodę na politykę prywatności czy tam inne rzeczy, to musi ten Facebook respektować polską konstytucję. Potem się pytasz, w jakim stopniu i w jakim może paragrafie tą konstytucję powinien respektować, to pojawia się paragraf 52 czy 54 o wolności słowa. Który z tych? Przeczytałem sobie ten paragraf. Nie mam go, przepraszam, przy sobie w ogóle wydrukowanego, więc to nie jest ważne. Ale wczytałem się w ten paragraf konstytucji o wolności słowa i tam nie ma nic o Facebooku ani Twitterze, ani o rzeczach, które Twitter i Facebook odpierdziela. Bo to, że Facebook i Twitter czy inne tam YouTube odpierdzielają krzywe akcje, to ja się zgadzam. Ja się w pełni z tym zgadzam. Ale konstytucja nie mówi o tym. Tam jest o cenzurze prewencyjnej. No to? O tym, że nie można komuś ograniczać jego wolności słowa, owszem, ale nie ma nic o tym, że Facebook ma płacić za serwery, na których miliony ludzi mają swoje mądrości wrzucać, hostingować, jak to się tam teraz nazywa, uploadować i mają tam być, nie? Jak się nie podoba, to wypad. Znaczy, taka jest prosta sprawa. Ja nie widzę zastosowania konstytucji tutaj i mam takie dziwne wrażenie, że jak Facebook będzie dalej banował ludzi, czy YouTube będzie dalej banował, to po pierwsze sam sobie strzela w stopę. Zresztą nowa polityka Facebooka to jest strzelanie sobie w stopę niezłe. Taka w ogóle odnośnie filtracji postów. Kolejne skandale, chociażby ten ujawniony przez Project Veritas, o którym mówiliśmy przed tygodniem, sprawiają, że tak naprawdę PR tych firm bardzo słabnie i one muszą sobie też z tym liczyć. To jest raz, to jest dwa. A trzy to jest to, że jak się Polaków cenzuruje i im zabiera możliwości, to oni sobie tworzą lepsze możliwości z czasem. To jest taki polski fajny ryt w charakterze. To mi się akurat bardzo podoba. Nie podoba mi się to, że jest nagle na prawej stronie sceny politycznej takie pospolite ruszenie, żeby iść do rządu i żeby rząd to wyregulował, a nie ma żadnego konkretnego przekazu w tym. Bo ja wiem, że to jest taka prosta zasada, nie? To na przykład w kwestii organizacji czasu to bardzo mocno funkcjonuje, że jeśli ty sobie nie ogarniesz czasu, ty sobie nie wymyślisz swojej roli, to ktoś ci tą rolę narzuci. Natychmiast. Szczególnie jak się pochwalisz, a wiesz, nie mam co zrobić, to natychmiast ktoś ci zagospodaruje ten czas. To jest więcej niż pewne. Jak nie ktoś, to może telewizor, nie wiem. Więc jestem przekonany i o tym mówiłem w osobnym wejściu, ale tak powiem tylko szybko, że takie ruchy szkodzą na dłuższą metę bardziej niż pomagają i że różnego rodzaju korporacje tylko czekają na to, żeby pojawił się taki ruch oburzonych, wewnętrzny, który będzie się domagał regulacji. Bo ja wiem doskonale, że Facebook czy Twitter czy ktoś tam już te regulacje napisze i ten będzie bardzo aktywnie w tych rozmowach, w tym dialogu społecznym uczestniczył. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja bym wolał poczekać, aż to się po prostu rozpadnie i rozkraczy, przeistoczy w jakąś parodię tego, czym jest obecnie. Nie wiem, są jakieś plany, że Facebook ma być w ogóle telewizją. I tyle, a nie podejmował działania, które legislacyjnie przyniosą efekt mniej więcej za 4-5-6 lat, kiedy już nie będzie w ogóle tego portalu, tak jak nie ma, nie wiem, Nokii, tak jak nie ma Harvey Weinsteina, też wydawało się, że koleś jest nie do zagięcia, nie do zniesienia, że nigdy, że będzie zawsze producentem i że będzie zawsze gigantem, że Platforma Obywatelska zawsze będzie rządzić, mają prezydent, senat, prezydenta, senat, sejm, regiony z PSL-u doklejone, są nie do pokonania, mają telewizje prywatne, publiczne, nie da się ich znieść, prawda? Mają, zobaczcie, jaki jest poziom wejścia, jaki jest limit, próg w ogóle, żeby tam się dostać. PiS nigdy sobie nie poradzi ze swoją telewizją republiczką i tak dalej. Nie? Pamiętacie coś takiego jak Yahoo? Mówiłem o tym przed chwilą w poczekalni patronów. Pamiętacie coś takiego jak Yahoo? Pamiętacie coś takiego jak MySpace? Wiecie, że dokładnie takie same, no trochę może cichsze dyskusje toczyły się na MySpace'ach i Yahoo odnośnie tego, że Yahoo filtruje, że MySpace też tam coś ponoć tnie zasięgi. Te rzeczy były w mikroskali, bo dzisiaj Facebook i YouTube sami napędzają tą dyskusję. Po prostu. Więc ja zamiast regulować i biec z oparzonym tyłkiem do polityków, żeby szybko coś wyregulowali, bo Polaków okradają z wolności słowa gwarantowanej przez ONZ czy coś takiego, to poczekałbym autentycznie. Zalecam Snickersa zjeść. Serio. Rozmowę o niuansach związanych z tym, że tam nie możesz się domagać czegoś, zwrotu i tak dalej. Okej, to są autentyczne problemy, ale to jest inna dyskusja. To jest inna dyskusja. Moi kochani, dobra, a propos nowych polityk Facebooka, to news piąty będzie chyba ładnie się z tym łączył.
Up is down, black is white, and you probably come from a shithole. numer 5.
A to dlatego, że Donald Trump, który jest fantastycznym showmanem telewizyjnym, postanowił przyznać własne nagrody. I właśnie przyznał nagrody w kategorii fake newsów. Tylko, że nie zrobił żadnego wielkiego, że tak powiem, pierdzielnięcia, mówiąc delikatnie, bo wiem, że przy dzieciach słuchacie tych podcastów, przecież sami nie macie jeszcze 16 lat. W zawiasach. Ale tak, Donald Trump postanowił nagrodzić media, ukarać je w zasadzie, można tak powiedzieć, wystrolować je do pewnego stopnia i nadał tutaj różne tytuły. Ja sobie rozpisałem w ogóle, przeczytałem ten artykuł, spisałem sobie, które tu media dostały największe nagrody i niestety nie przyczepił się do Wrealu 24. Ja też myślałem, że Marcin Rola dostanie tutaj jakieś wyróżnienie. Nie, dostanie wyróżnienie, dostał przede wszystkim CNN. Ale zanim przejdziemy może do wyróżnień o jakich fake newsach chodziło, no to nie zrobił z tego show, nie zrobił z tego przedstawienia. Ja myślałem, że on jak to wcześniej zapowiadał, to, że to będzie taka gala, wiecie, że on wyjdzie z gitarą i krokodylem i tam... Nie, no to jest jednak, jakby nie było, Donald Trump jest fantastycznym rozbawiaczem, to jest komik, to jest fantastyczny performer, nie? To jest koleś, który, wiecie, no jego najlepszy czas chyba to były debaty z innymi republikanami, którzy byli takimi totalnymi kwadratowymi sztywniakami, a on po prostu wszedł i ich wszystkich masakrował właśnie w kategoriach, można powiedzieć, takiego talk show narzuconych metodach przez Kubę Wojewódzkiego. Można też narzekać, że merytoryka się w tym wszystkim zgubiła, aczkolwiek to jechał też ich merytorycznie w tych debatach. Nie? Może nie zawsze tak, jakbym sobie tego życzył, ale to nie są moje wybory, więc co się będę rzucał. A tymczasem okazuje się, że Donald Trump po prostu, nie wiem, wywiesił gdzieś w internecie sobie na jakiejś stronie Partii Republikańskiej listę swoich fake newsów, nagród. No to błagam. To Janusz Palikot może takie rzeczy robić, ale nie Donald Trump. Oczekujemy jednak jakiegoś pieprznięcia. No Donald, nie nazywasz się Donald bez powodu. No ty masz robić show. Tak przystało na Donalda. Masz najlepsze hotele. Shit hotele, jak teraz mówią. No i dobra. Wygrało CNN. Wygrało CNN, ponieważ miało chyba łącznie 5. Tutaj mam 4 newsy. CNN przemontowało wizytę w Japonii Donalda Trumpa. Pamiętacie, jak Donald Trump karmi tam ryby złote w jakimś stawie czy coś takiego, nie? To tak rzucił tą ręką tak hojnie, bo to wiecie, hojny gospodarz jest. Jak karmi ryby, to także, no, 3 dni potem pływają do góry brzuchem, aż się ktoś stamtąd zabierze. No, to w każdym razie było przemontowane, bo Shinzo Abe pokazał mu wcześniej, że trzeba tak ryby karmić, a sam tak najpierw nakarmił, a potem CNN to wyciął, czyli fake news. Oprócz tego, że Donald Trump i jego syn Donald J. Trump Jr. Mieli dostęp do wyciekniętych wcześniej tajnych dokumentów z Wikileaks. Okazało się, że nie mieli. Że James Comey ponoć poddawał wątpliwość fakt, czy Donald Trump jest prześwietlany przez FBI podczas kampanii prezydenckiej. Oczywiście już były dyrektor FBI James Comey tak naprawdę nie miał z tym żadnego problemu, ale CNN z tym miało problem, więc CNN tak przemontowało wypowiedź Jamesa Comeya, że można było się domyślać, że Donald Trump też jest obserwowany przez FBI, bo zdaje się, to na to mało powiedziane, Hillaria Clingonowa była prześwietlana przez FBI, ale teraz się oczywiście okazuje, że to takie prześwietlanie jak wizyta w salonie masażu, mniej więcej tak cię prześwietlają. New York Times dostał takiego, można powiedzieć, fake newsa w jednej kategorii, czy w dwóch? W dwóch. Ja tu widzę dwa New York Times. W pierwszej to jest taki, że Donald Trump schował gdzieś raport klimatyczny w Białego Domu, co się potem okazało nieprawdą, i jeszcze była wypowiedź dla New York Timesa, to trudno to nazwać fake newsem, bo Paul Krugman to jest dopiero rakotwórca. Paul Krugman oczywiście stwierdził, że ekonomia nigdy się nie podniesie po wyborze Trumpa i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie jest tak najgorzej, o czym będziemy dzisiaj mieli wiadomości numer 3, czyli w potrójnej trójce. Wiecie, no, to są takie hasła, no, to, że ekonomia ma upaść w ogóle i że giełdy zanotowały spadek tam z 350 punktów, to był Brian Ross, który dostał nagrodę, on jako reprezentant ABC News z kolei, zresztą ABC News zawiesiło gościa na 4 tygodnie, niepłatnych wakacji, przynajmniej za to. Pokazał raport, który zupełnie był wyssany z małego palca u nogi o tym, że giełda już w ogóle się położyła i stwierdziła, że już koniec kapitalizmu i leżymy, nic nie robimy. To on dostał taką nagrodę. Do tego jeszcze doszedł Time, który oskarżył Trumpa o to, że usunął on po pierwsze Martina Luthera Kinga z gabinetu owalnego, co jest bzdurą. Jakby ktoś jeszcze w to wierzył, to nie. To ten, nie wiem, czy jest dzisiaj, ale wtedy był w każdym razie. I to też znowu jest, wiecie, to są znowu, ja mam z tym problem, bo to są czasami takie wypiski dziennikarzy, którzy gdzieś tam blogują na stronach CNN-u, czy jakiegoś Politico, czy Huffington Post. Ale prawda jest taka, że te newsy gdzieś potem cyrkulują w powietrzach, nie? I do tego się wraca i nieraz się zdarzy, że siedzisz sobie z jakimś fajnym Grześkiem przy piwie i on nagle ci mówi, wiesz, bo Donald Trump to jest w ogóle ruski szpieg w Białym Domu, a kapitalizm zawiódł. Jezu, ileż razy. Jeśli nie rząd, to kto będzie budował drogi? Jeśli słuchaliście przed chwilą, ja przed chwilą nagrałem poczekalnię, ale nie wiem, czy słuchaliście jej przed chwilą. W poczekalni przed chwilą mieliśmy wiadomość o tym, że zmieniają się interpretacje, że zmieniły się na niekorzyść podwykonawców a propos budowy dróg i autostrad. I tam pojawia się takie pytanie, że właśnie nie tyle kto będzie budował drogi, tylko kto będzie watował drogi, gdyby nie państwo. Tak więc dalej co mamy? A spotkanie fanów Trumpa w Pensacola na Florydzie, które było całkiem niedawno. Okazało się, że dziennikarz WAPO, czyli Washington Post, to jest taki odpowiednik takiego młodego, prawicowego tygodnika w Polsce, rzetelnego, nazywanego Gazetą Wyborczą. Odpowiednik, tak, Gazety Wyborczej, czyli Washington Post, stwierdzili, że nikt nie przyszedł. Okazuje się, że tak, nikt nie przyszedł na kilka godzin przed spotkaniem. Zrobili zdjęcie i poszli wrzucili, patrzcie, nikt nie przyszedł na Trumpa. A potem się okazało, że było pełno ludzi. Tak to jest. No widzicie, to jest znowu, nikt nie przyszedł 4 godziny wcześniej. To był może news. Tylko tak w skrócie, trzeba, wiecie, na okładkach, na tych leadach trzeba dawać krótko. Nikt nie przyszedł na Trumpa 4 godziny przed spotkaniem. Owszem. Jest jeszcze Newsweek. Newsweek, a to jest taki polski akcent, jeden z dwóch polskich akcentów w tej sprawie. Pierwszy akcent jest taki, że ponoć Newsweek napisał, słuchajcie, Newsweek, który wciąż wierzy w to, że Hillary Clinton mogłaby być prezydentem. Znaczy nie, że mogła wygrać z Trumpem, bo owszem, mogła wygrać z Trumpem. To było dosyć bliziutko te wybory się zakończyły. Wbrew temu, co Trump z kolei ma swojego fake newsa, własnego, prywatnego, że on tam landslide victory, haha, i wygrałem tu tyloma punktami. Nie, jest polski akcent w postaci Newsweeka, a dokładnie w postaci polskiej pierwszej damy Agaty Dudy, Agaty Kornhauser-Dudy, która ponoć nie uścisnęła ręki prezydenta Trumpa. I wyobraźcie sobie, macie takiego Newsweeka w Stanach, no to tak brzmi jak poważny tytuł, nie? Newsweek jeszcze, nie ten polski Newsweek, który jest tylko franczyzą, tylko prawdziwy Newsweek. Nie wiem, czy Newsweek w ogóle wychodzi jeszcze w papierze? Ja kiedyś słyszałem, że już się schowali w ogóle całkowicie do internetu. No i oczywiście uścisnęła dłoń prezydenta i tak dalej, wiecie, tam jeszcze coś, no o ruskich było, CNBC, ABC i CBS, ABC i CBS, łącznie jak się dowiadujemy, mają 90% negatywne newsy o Trumpie, tylko i wyłącznie grzeją rzeczy negatywne. A dlaczego mówiłem, że jest jeszcze jeden polski akcent? Ponieważ oprócz Agaty Kornhauser-Dudy jest jeszcze Andrzej Duda, mąż pierwszej damy. Jak się nazywa mąż pierwszej damy? Prezydent, o właśnie. Prezydent podkreślił sprawczość, znaczenie fake newsów. Dziękuję bardzo. To jest tweet Andrzeja Dudy, moi kochani, naszego prezydenta. Musimy kontynuować walkę z fake newsami, powiedział Andrzej Duda na Twitterze. I nie dostał shadowbana za to, moi kochani. To jest dobre, nie? A jednak można? Można. Polska bezpośrednio doświadcza konsekwencji fake newsów, jak powiedział prezydent Duda. Jeszcze raz zacytowałem go na Twitterze. A w ogóle też jakaś taka dziwna rzecz wisi w powietrzu, że to jest news, o którym mówiłem przed 2 tygodniami. Kwestie związane z emigracją do Stanów Zjednoczonych, program DACA, różnego rodzaju, że tak powiem, zielone światła, które Barack Obama odpalił emigrantom. Bez wchodzenia teraz, czy to było konstytucyjne, czy niekonstytucyjne, bo to jakby on nadużył troszeczkę swojej mocy wykonawczej jako prezydent, nie przepchnął tego przez parlament. Parlament to odrzucił, a on dekretem stwierdził, że DACA ma być i koniec. Nie? Więc to niekonstytucyjne, nieparlamentarne i teraz jest z tym problem, bo DACA ma w marcu się zgasić, ale to nieważne. O tym jeszcze będziemy mówić, bo to jest temat na dłuższą historię. 2 tygodnie temu o tym mówiłem dosyć grubo, temat jest otwarty, więc on jeszcze pewnie wróci. Ale a propos jednego ze spotkań, a propos właśnie migracyjnych historii Donalda Trumpa z liderami kongresu, to ponoć ktoś powiedział, że ponoć Donald Trump użył określenia shithole countries, że to obywatele takich shithole countries, czyli takiego zadupia, gównianego zadupia, może tak powinno się to tłumaczyć, shithole w stosunku do krajów, nie. Ponoć coś takiego powiedział o państwach i przez tydzień w amerykańskich mediach było tylko słowo shithole, największy hashtag, słowo klucz wszystkiego, co jest najważniejsze, to było shithole. Gdzie nie ma dowodów na to, że tak powiedział, ale powiem wam szczerze, ja sądzę, że tak powiedział, tak między nami, to tak powiedział, tak. Jestem przekonany, że tak, znaczy nie jestem przekonany, że tak powiedział, ale mógł tak powiedzieć i nawet sobie z tego sprawy nie zdawać. I to jest jedna rzecz, więc nie będę tu w żaden sposób Donalda Trumpa bronił, a jeśli miałbym go wybronić w czymkolwiek, to powiem tylko tyle, że mógł mieć dużo racji.
Agent Tomasz.
Why are we having all these people from shithole countries come here? The shitholes.
The shithole?
Shithole.
The president referred to countries like Haiti and countries in Africa as a shithole. Haitians and Africans come from shithole countries.
That he referred to Haiti as a quote shithole. What he does not deny there is referring to other African countries as shitholes.
Shithole countries.
From shithole countries come here.
He called African countries shitholes.
Shithole and Africa. Shithole.
Why are we taking people from these shithole countries in Africa, etc.? Shithole countries. Why are we having all these people from shithole countries come here?
Shithole countries.
I am a proud shitholer. A shitholer and shitholers, 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 shitholer. A shithole country, people from shithole countries living in shitholes.
Your mouth is the foulest shithole in the world.
Sporo, ale co najmniej trzy razy za mało. Ja mogę go powiedzieć tyle.
Why are we having all these people from shithole countries?
Moi drodzy, mam ochotę skończyć temat kryptowalut w podcaście Agent. Przede wszystkim powiem wam od razu, ja nie kupuję żadnych kryptowalut, ale nie dlatego, że jestem, że tam się Petera Schiffa nasłuchałem, który bardzo atakuje kryptowaluty. Przespałem temat kryptowalut, okej? Nie siedzę w tym. Nie wiem, być może jest to dobry moment, żeby wejść, skoro wszyscy teraz wychodzą, bo są spadki, korekcje i tak dalej. Jestem w kilku grupach, na których próbuję zrozumieć, o co chodzi w tym fenomenie, gdzieś na dłuższą metę. Mam paru znajomych, którzy zainwestowali pieniądze i to jest też ciekawa sprawa. Ostatnio rozmawiałem z jednym przyjacielem i on mówi, wiesz, no z jednego dnia straciłem tam kilkanaście tysięcy złotych, nie? Ale właśnie straciłem czy nie straciłem? Można powiedzieć, że się straciło? 15 tysięcy, czy tam ileś 15 tysięcy mi powiedział. Jednego dnia straciłem. No to jak wiesz, jak ja bym tak z kieszeni mi rąbnęło 15 tysięcy z konta bankowego, no to bym się chyba lekko zazielenił, nie? Ale tak w przypadku Bitcoinu, że to jest takie fikcyjne trochę, nie? Fikcyjne. Tak mam te niby te tryliony, panie, pierdyliony na tym koncie, tam te Bitcoinów mam 100, bo kupiłem 10 lat temu. Ale gdzie one są, te miliony? Czy ja coś naprawdę mogę z tym zrobić? Czy to mi nie pyknie do jutra? Mam się nie, powiem wam szczerze, odpuściłem. A teraz się okazuje, że to niedobrze, że odpuściłem, bo tak jak wiecie, no właśnie z tą organizacją, jak ty odpuścisz, to ktoś za ciebie zdecyduje, co ma z tym zrobić, albo ci wprowadzi produkt komplementarny, alternatywny. I w tym momencie dowiadujemy się, że polski akcelerator technologii blockchain, który znajduje się pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji, będzie robił polskiego bitcoina. Znaczy to nie będzie polski bitcoin, to będzie jakiś tam polski alt, coś tam, fake coin może. I takiego fake coina, który będzie się nazywał Dupoleń? Dupoleń. Paskudnie, nie? To ma być polska duma narodowa, a nie dupa narodowa. To jest Dupoleń. Znaczy dokładnie skrót będzie D małe PLN dużymi. To z daleka wygląda jak Dupoleń. I w tym roku były już dwa pełne podcasty. W grudniu spotkaliśmy się 7 razy łącznie chyba, a jeszcze z poczekalnią to więcej. Bardzo dużo było audycji w grudniu. I mówiłem o tym, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Iran chce zrobić swoją walutę alternatywną. Jakiś Petro coś tam ma być w Wenezueli. I bardzo różne dziwne rządy wpadają na to, żeby zrobić walutę alternatywną. Owszem, wpadają też rządy niedziwne na pomysł, żeby zrobić walutę alternatywną, bo tych krajów jest naprawdę, naprawdę sporo. Japonia chce zrobić swojego japcoina. Szwecja, Dubaj, Wenezuela, to już mówiłem, Ekwador, Tunezja, Senegal. No i Iran, to co mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Fajnie. Za mało im fałszywej waluty. Ale dlaczego mówię, że ona jest fałszywa? Bo Bitcoin, tak jak mówię, nie będę oceniał, nie wiem, czy to jest fałszywe, czy nie, ale wszystkie te waluty mają taką cechę, że zachowujesz anonimowość. Wiadomo, do pewnego stopnia, wiadomo, że każdego da się wykręcić, każdego da się zrobić, ale wiesz, montujesz sobie jakieś tam VPN-a i tak na dobrą sprawę wysyłasz po świecie jakieś ciągi cyfr, nie? Fikcyjne. Zastanawiam się, czy jakby się moja Emilka 3-letnia nie dorwała do komputera i nie zaczęła napierniczać w klawiaturę, to czy by mi nie wyczarowała paru bitcoinów. Może warto byłoby nawet kupić specjalnie laptop, ale nie po to, żeby kopał bitcoiny, tylko dać Emilce, żeby ona kopała ten laptop. To może by się jakiś okazało, że akurat wpisze coś poprawnego, raz czy drugi. Jestem przekonany, że jest zdolna. I nagle by się okazało, że mamy 40 tysięcy złotych na koncie więcej. Ja dlatego chcę skończyć temat kryptowalut, ponieważ już po tym newsie już nie ma czego zbierać z podłogi, ponieważ skoro ma w Polsce powstać dupoleń, to ja już dziękuję po prostu. Digital PLN, tak to się nazywa w pełnej, super fajnej, prawdziwie polskiej z nazwie. Digital PLN. Nie wiem, może lepszą nazwę można byłoby wymyślić dla tej monety. Autentycznie. Pozbawiliśmy ją cech spekulacyjnych. Mówi pan, jak się nazywa? Krzysztof Piech, prezes Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Pozbawiliśmy ją cech spekulacyjnych. To jest dobre? To jest fatalne. To jest, pozbawiliście produkt jego w ogóle jakiejś modalności cenowej, może było tak to powiedzieć. Chcemy dać naszej gospodarce niepodrabialny pieniądz. I tak sobie myślisz, wreszcie jest, dostaniemy niepodrabialny pieniądz w naszej gospodarce. Transfer będzie ultra szybki, to ponoć ma być walorem tego. No nie wiem, jakiś nam na bliku jest, też jest szybko, co za problem. Ale nie, ale blik to są złotówki, a nie takie dupolenie, nie? I żeby zmniejszyć ryzyko, które będzie zdecentralizowana, słuchajcie, ja tak jak mówię, ja się nie znam na bitcoinie, ale jak czytam takie hasła, to ja nie wiem, czy ja... Czegoś mi w polskim języku brakuje do zrozumienia pewnych rzeczy. Żeby zdecentralizowaną walutę pozbawić ryzyka, musimy powiązać jej kurs na sztywno z polskim złotym. Oczywiście będzie tak, na sztywno z polskim złotem, co sprawia, że nie będzie cech spekulacyjnych, bo nie możesz kupić za złotówki więcej dupoleni, oczekiwać, że ich wartość wzrośnie względem złotówki, żeby potem odkupić. Nie? Bo to jest taki element spekulacji. Wiecie, od czego się bierze słowo spekulacja? Spekula, to była wieża obserwacyjna. Nie? Chodziło o to, że jak ktoś wszedł na wieżę, ten spekulant, to był koleś, który siedział na wieży obserwacyjnej, jak w gnieździe bocianim na statku, i on był pierwszy, który zobaczył na przykład ląd, nie? Na wieży obserwacyjnej. Więc jak zobaczył ląd, no to wiedział, ile może wykorzystać na przykład zasobów na tym statku. Wiedział, że na przykład na lądzie będzie mógł nie wiem, zaopatrzenie sobie w jakiś sposób zrepolonizować. Brakuje mi teraz czasownika, to biorę zrepolonizować. Uinnowacyjnić jest jeszcze druga rzecz. Zastymulować wewnętrznie, tak, oczywiście, popytać. Nie? To wie, że już nie musi oszczędzać jedzenia, bo wie, że wkrótce będzie na lądzie. I przez to inaczej gospodaruje swoim majątkiem. To jest spekulacja, bo wiesz, co się wydarzy, albo domyślasz się, co się wydarzy wkrótce. Bo może pojechać na ląd, a tam się okazuje, że na tym lądzie jest jakaś, panuje czarna febra, wszyscy leżą w ogóle urąbani na ziemi i nie można jeść, bo wszystko jest zatrute. I on wtedy będzie żałował, że zjadł wszystkie swoje owoce, które miał na statku. Wymyślam teraz bajkę jakimś. Powiem wam szczerze, nie, napiszcie radio@agentomasz.pl, bo ja się poddaję po prostu. Jak można pozbawić coś z cech spekulacyjnych, powiązać na stałe z polskim złotym, nazwać to dupoleń, i oczekiwać, że to będzie rosło na wartości w jakikolwiek sposób. I po co to jest? Czym to się różni od zapłaty blikiem na komórce? Rozumiesz? I siedzą ci goście od polskiego akceleratora, dostają na to jakieś miliardowe dotacje. No nie miliardowe, milionowe, przepraszam. 12,4. Dostał dotację, nie? Roczną. Polski Akcelerator Technologii Blockchain. A z czego 10 milionów od narodowego, nie wiem czy z czego, czy oprócz tego. 10 milionów dofinansowania otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I wiecie, to jest fajne, nie? Jakby będziemy mieli własnego bitcoina, który nie będzie miał żadnej cechy bitcoina. Żadnej cechy, która sprawiła, że bitcoin stał się popularny. Nie, tego nie będzie. Dlaczego? Bo musimy być w zgodzie z różnymi unijnymi wiecie, historiami i tak dalej. Więc sorry, nie, zrobimy coś takiego. To będzie coś jak piwo, tylko nie z chmielu, tylko z ziemi. Nie w kuflu podawane, tylko w nocniku, ale oprócz tego nazwiemy to piwo. Nie wiem po co. Po co w ogóle powstaje coś takiego? Numer 3. Wiadomość przyjemna dla klasy robotniczej, ludu pracującego miast i wsi. Mówię wsi, a nie WSI specjalnie, bo to już przestało być śmieszne 2 lata temu. I tutaj na chwilę sobie odłożymy dwójeczkę, jedyneczkę, przechodzimy do trójki, która jest dzisiaj potrójna, ale homogeniczna, może tak się intelektualnie wyrażę. Wiadomość jest o podłych kapitalistycznych wyzyskiwaczach i ich neoliberalnych mrzonkach. Otóż Sheldon Wolf, który jest szefem firmy Stampa na Florydzie, firmy Spelex Corporation, postanowił dać pracownikom swojej firmy $1000 bonusy. Czeki w zasadzie, no ale dobra. No, oni jeszcze mają czeki, bo oni są jeszcze w XIX wieku, więc niech mają czeki. I dał tym ludziom, swoim pracownikom, których ma tam, nie wiem, 50 czy 100 w tej firmie, te takie karteczki bonusowe i na każdej z tych karteczek napisał Trump Tax Cut and Jobs Act. Chodzi oczywiście o nowe legislacyjne dokonanie Donalda Trumpa, które polega na tym, że źli podli kapitalistyczni wyzyskiwacze w pełni neoliberalnych mrzonek zaczynają nagle więcej pieniędzy wypłacać swoim pracownikom. I to jest ciekawa historia, bo to jest jedna firma, słuchajcie, Spelex Corporation. Tutaj niuans polega na tym, że on to dopisał, ten koleś dopisał to do tych, dokładnie na tych karteczkach, na tych czekach, na których dostajesz tą wypłatę, ten bonus. Nie? I on mówił jasno w wywiadzie, że on chce wiedzieć, żeby pracownicy wiedzieli. On chce, żeby pracownicy wiedzieli, skąd się wzięły te pieniądze. Że to nie rząd je zabrał, a potem łaskawie dał w postaci bonów tam żywieniowych czy innej dopłaty, tylko po prostu, słuchajcie, była obniżka podatków, a ja jestem chciwym, złym, podłym kapitalistycznym wyzyskiwaczem wychowanym w neoliberalnych mrzonkach i dogmatach wolnorynkowych, tak, więc dzielę się z tobą tymi pieniędzmi. One należą się tobie. Wam, pracownikom, bo jesteście częścią kultury, w której żyjemy, nie? I mówię o tym, że został zainspirowany przez wielkie firmy, takie jak AT&T na przykład, czy Bank of America, które też postanowiły podzielić się pewnymi benefitami ze swoimi pracownikami. I używa sformułowania share the wealth, czyli dziel się zasobami, dziel się bogactwem. To jest hasło, które z tego, co w sprawie 8-letniej historii tego podcastu raczej przypisywalibyśmy administracji Baracka Obamy, która w żaden sposób jakoś nie potrafiła zrobić tego, żeby ludzie naturalnie się dzielili dobrem, nie? W sposób nieprzymusowy. Raczej shared wealth kojarzyło się you didn't build that, you didn't do that on your own. I ty tego nie zrobiłeś sam, więc my się podzielimy twoim i my już będziemy wiedzieć, co z tym twoim tak zwanym, dalej nazywanym moim, naszym, publicznym, już nie twoim w każdym razie, my będziemy lepiej wiedzieć, co z tym zrobić. A tu się okazuje, że Donald Trump mówi, ty, obniżmy podatki. I znowu te neoliberalne brzonki, ale skoro widzicie, skoro ten kolej zainspirował się AT&T and Bank of America i Bankiem America, no to w takim razie może trzeba dalej poszukać, może gdzieś jeszcze są firmy, które coś takiego podobnego zrobiły. Zacząłem szukać, moi kochani, i coś, czego się dowiedziałem, że Chrysler, a dokładnie Fiat Chrysler, bo to jest teraz Fiat Chrysler i szef tej firmy nazywa się jakoś tak po emigrancku trochę, Sergio Marchione. Ja nie wiem, czy on jest spokrewniony z, czy nie wiem, Don Vito, że tak się nazywa. Nie wiem, na Bronxie? Nie, w każdym razie jest szefem Chryslera, a to już się tak naprawdę nazywa Fiat Chrysler. Powiem wam szczerze, że przespałem ten moment. Przespałem moment, w którym Chrysler nazywa się Fiat Chrysler. Autentycznie. Zapowiedział, że Fiat Chrysler zainwestuje teraz w Stanach Zjednoczonych około $1 miliard na to, żeby zmodernizować fabrykę w Detroit. Modernizacja pociągnie mniej więcej za tym zatrudnienie dodatkowych 2,5 tysięcy ludzi. Przeniesie też produkcję ciężkich ramów, znaczy tych takich ciężarówek, Ram Heavy Duty, z Meksyku do Stanów Zjednoczonych i to wszystko zrobi w przeciągu 2 lat, czyli do 2020, szatańskie dwudziestki znowu, nie? Wszystko dzięki temu, że stawka podatku właśnie corporate tax, czyli tego odkorporacyjnego, spadła z 35% do 21%, bo są inne, wiadomo, inne walory są dla pojedynczych osób, inne dla korporacji, inaczej to jest rozpisywane troszeczkę i tak dalej. Zapowiedział też 2000-dolarowe, poprawne, które będą wypłacone 60 tysiącom jego pracowników. To już jest trochę większa firma niż ta, o której przed chwilą mówiliśmy, o Spelex Corporation. Nie wiemy też, póki co pan Marcione nie napisał, czy mu consiglieri nie doradził tego, żeby na tym bonusie, na tym czeku napisać, że to dzięki temu, że zostały podatki obniżone, to pracownicy więcej zarabiają, dostają bonus, albo w ogóle są zatrudnieni, albo też, co się często zdarza, nie są zwolnieni, bo często mamy tego Bastiata, w którym nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy dostrzec, ale domyślamy się, że jeśli łatwiej jest funkcjonować w jakiejś firmie, to ona trudniej jest jej upaść. Może tak bym powiedział, nie? Znaczy firmę załatwić można zawsze, nie? Gorzej jest, jak chcemy, żeby przetrwała. Nie? Więc jeśli są łatwiejsze warunki, no to staranie o przetrwanie następuje w sposób bardziej naturalny, nie? Taki zintegrowany i to jest okej. Okay. Życzymy sobie tego, chcielibyśmy coś takiego. Okej. Okay. Wypowiedział się też rzecznik United Auto Workers, czyli związku zawodowego, który zasadniczo według mnie praktycznie bezpośrednio przyczynił się do tego, że Detroit wygląda gorzej niż Kijów. Owszem, wieści są pozytywne, ale my w związku, związkowcy jeszcze przyglądamy się detalom i na razie nie będziemy tutaj podejmować za dużo, że tak powiem, nie będziemy się na ten temat wypowiadać, no bo niby to dobrze, że nasi pracownicy więcej zarabiają, w sumie o to nam chodzi, o to walczymy, żeby warunki były lepsze, żeby ludzie mieli zatrudnienie, większe prawdopodobieństwo, że nie wylecą, prawda? Takie rzeczy, jak ta stabilność, żeby była rzeczą naturalną, a nie wymuszoną, ale my do końca to tam nie wiemy, czy to dobrze, że to przez obniżkę podatków, bo to my byliśmy woli, żeby to nam dali te pieniądze. Nie, oczywiście dopisuję teraz troszeczkę, ale narracja zawsze była w tą stronę, nie? I oczywiście pojawiają się głosy o wiele twardszych lewicowców niż tylko United Auto Workers. CNN, nagrodzone przez Donalda Trumpa za najlepsze fake newsy, już mówi, że to Wolf Blitzer chyba coś takiego powiedział niedawno, że jest rzeczywiście wzrost gospodarczy. Przestańmy negować, że go nie ma, no bo trzeba jednak stwierdzić, że jest wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Dow Jones w ogóle jest w górze, wszystko jest fantastyczne, jest totalna hossa i tak dalej. Chociaż ja osobiście, jak słyszę o totalnej hoście, to się raczej nie szykuję na to, że ona będzie długo trwała. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że Donald Trump ma w nosie regulacje środowiskowe. Czujecie, że tam parki, rzeczywiście mówiliśmy o tym też w tym podcaście, że on tam przesunął z państwowych na prywatne pewne linie i pewne parki zostały narodowe poprzycinane, pozmieniał tam walory jakiejś ziemi, znaczy zasadniczo odwrotność tej ustawy w Polsce, którą mieliśmy niedawno odnośnie tego, co można zrobić z ziemią w tym. Że zasadniczo widać jasno, można powiedzieć, że w gospodarce pod kciukiem Donalda Trumpa panuje neoliberalna doktryna i mrzonka wolnorynkowa i tak dalej, i tak dalej. I to dzięki niej jest wzrost gospodarczy, ale uwaga, strzeż się pracowniku, bo to jest, wiesz, neoliberalizm, jak mówił pan Belka, powinien znaleźć się na śmietniku historii, a nie być, że tak powiem, reaktywowanym z powrotem ku uciesze pracowników, którzy dostają bonusy, pracowników, którzy są zatrudniani oraz tych, którzy, nie wiem, czy odetchną z ulgą, że nie są wyrzuceni z danej fabryki, co zdarzało się często. Czyli nie trzeba fabryk, jak się okazuje, słuchajcie, dotować, nie trzeba ich ratować, nie trzeba udawać, że są zbyt duże, żeby upaść i prowadzić tej całej krugmanowsko-keynesowskiej narracji, tylko okazuje się, że można to zrobić łatwiej, nie? Niskie podatki i protekcjonizm. No ja jestem przeciwnikiem protekcjonizmu. No jestem, sorry. I mamy takiego Trumpa, który z jednej strony wpycha niskie podatki, z drugiej strony zwiększa protekcjonizm. On cały czas mówi o murach, o cłach, o barierach, o wprowadzaniu VAT-u w Stanach Zjednoczonych. To jest non-stop, słyszymy taką gadkę protekcjonisty od niego, która podejrzewam, że w dłuższej perspektywie ten cały protekcjonistyczny ton, jeśli zostanie wprowadzony w życie, to on wyzeruje to dobrego, co niskie podatki mogą zrobić. Więc to może się okazać gra o sumie niestety zerowej i po prostu protekcjonizm zje to ciastko upieczone przez niskie podatki. Ale moi kochani, lepiej nie będzie. I teraz musimy się zastanawiać, czy wolelibyśmy Trumpa z niskimi podatkami i protekcjonizmem w Stanach Zjednoczonych, czy... I też jest pytanie, na ile ten protekcjonizm, no bo Trump, co mi się akurat podoba w pierwszym roku Trumpa, To nie tam, że tam pierdzieli coś na Twitterze, bo to są w ogóle jakieś bzdury. Chociaż przynajmniej w ten sposób prasa amerykańska jest czymś zajęta, nie? I mogą sobie tam gadać o tym, co Trump wrzucił na Twittera. No i to jest takie ich podwórko, plac zabaw, nie se gadają. Ale Trump bardzo mało zrobił. Nie? I to jest świetne. Calvin Coolidge to był ideał, ale Trump jest blisko, więc niech on nic nie robi. Nie rozpętuje nowych wojen, nie rozpędza się, wiesz, ze wszystkim i tak dalej. On gada o tym murze, co wiadomo, że będzie po prostu grillował temat muru i emigracji przez kolejne 2 lata. I bardzo dobrze, niech tam się nic nie dzieje, tak na dobrą sprawę, niech się nic nie dzieje. Cisza, święta i spokój, żadnych wypieków kolejnych, żadnych wybuchów, nie? A raz na jakiś czas obniży podatki, czy tam, dobra, okej, okay, no tam protekcjonistyczny raczej jest gadka, szmatka, niż jakieś konkretne działanie. I trzecią taką już super gigantyczną z tej jakby zwrotką w tej piosence o obniżce podatków z 35 do 21, słuchajcie, dla firm w Stanach Zjednoczonych jest wiadomość o firmie, która wydawałoby się, że jest amerykańska, nazywa się Apple. Może nawet słuchacie tego podcastu na Apple, ponieważ jest on dostępny na iTunes jak najbardziej. Apple ogłosił we środę, że zainwestuje 350 miliardów w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni następnych 5 lat, częściowo dzięki temu, że doszło do podpisania, do wprowadzenia Tax Cuts and Jobs Act, właśnie tego planu obniżek podatków przez Donalda Trumpa. Warto zauważyć, że tak, wszystkie te firmy robią to częściowo ze względu na tą obniżkę podatków, a częściowo jest to kontynuacja jakichś ich planów. Więc to nie jest tylko tak, że nagle obniżysz podatki, nawet o ile to jest, no, ostro się obniża, ostro, nie 6%. 6% to jest kawał dobrej roboty. Do 6% powinny zjechać, ale no lepsze i to, nie? Z 35. Nie, come on, co ja mówię, nie z 31 do 25, tak 31-25, to jest bzdura, co ja gadam. 14%. 14%, nie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nawet nie myślałem, nie zastanawiałem się nad tym, ale ostro, nie? Słuchajcie, z 35 do 21. Dobrze mówię, 14? Chyba dobrze, nie wiem. Pamiętajmy o tym, że takie duże, szczególnie duże fabryki mają duże plany, duże. To jest wszystko rozpisane na dziesiątki lat, to jest wszystko rozpisane na kilkanaście lat do przodu. Szczegółowe plany dotyczą najbliższych lat, mniej szczegółowe najbliższych dekad, jeśli w ogóle dane będzie im przetrwać. Więc to nie jest tak, że z dnia na dzień ktoś obniży podatki i oni nagle otworzą 17 nowych fabryk. Ale muszą być na to przygotowani. Muszą mieć też taki plan, a co by było, i mi się wydaje, że mają, co by było, gdybyśmy nagle mieli niższe podatki? No, team, kombinuj. Ha? Masz łeb i to kombinuj. Nie? Co by było, gdyby nagle w Polsce były niskie podatki? Jak polskie firmy by zareagowały? Czy masz na to plan w swojej firmie? Ja wiem, że w Polsce ludzie nie tracą czasu na napisanie planu, co by było, gdyby nagle ktoś obniżył podatki. No bo, no come on, chłopaki, ledwo mamy czas, żeby się podrapać, trzeba zapierdzielać, a co dopiero ktoś mówi jakiś science fiction pisać, co by było, jakby ktoś w Polsce obniżył podatki. Jest bzdura. Ale wiecie, że jeszcze w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy mogą się zdarzyć? Takie rzeczy mogą się zdarzyć, że ktoś nagle o kilkanaście procent obniży korporacyjny podatek. Oczywiście przy lamencie poprawnej lewicy i tak dalej, która, żeby było śmiesznie, tak daleko od Apple'a i filozofii Steve'a Jobsa i kultu Steve'a Jobsa nie jest daleko, nie? Więc oni wszyscy mówią, oni wszyscy, teraz ci kapitaliści, ci wiecie, posiadacze majątków i tak dalej, ten 1%, który zarządza losem i tak dalej, wszystkich innych, który trzyma w ręku więcej bogactw niż tam 15 kolejnych planet i z pewnością tak jest. Oni wszyscy gadają jak Barack Obama, oni wszyscy mówią share the wealth, oni mówią o dzieleniu się, oni mówią o tym, że to jest w ogóle jakiś rodzaj reinwestowania, sukcesu, który byłby dostępny tylko w Ameryce, jak Tim Cook powiedział właśnie z Apple'a. Nie? Oni wszyscy mówią, że to jest, on dokładnie mówi, we have a deep sense of responsibility, mamy głębokie uczucie i poczucie odpowiedzialności, żeby dać z powrotem naszemu krajowi i ludziom, i ludowi tego kraju, dzięki któremu nasz sukces był w ogóle możliwy. Więc on ma taką gadkę, jak Obama miał, kiedy podnosił podatki, nie? No to ja wolę osobiście, żeby dokładnie taką samą gadkę miał Tim Cook czy inni goście, kiedy oni przyznają bonusy, kiedy zatrudniają nowych ludzi. Więc wolę to 100 razy. Może nawet jest to trochę śmieszne, no bo ten Apple to tak na dobrą sprawę jest takim repatriantem. Oni wracają do Stanów Zjednoczonych, mówią, że 350 miliardów zainwestują w Stanach Zjednoczonych, 38 miliardów mają do zapłacenia zaległego podatku, który mają zamiar zapłacić. Czyli jednorazowo zrobią właśnie taką podatkową reparację 38 miliardów tylko po to, żeby mogli z powrotem cały biznes przenieść do Stanów Zjednoczonych. Czyli do pewnego stopnia spełnia się obietnica Donalda Trumpa, który mówił, że tak, wybuduje mnóstwo fabryk. Tylko wiecie, jak to Donald Trump mówi, tak, że to brzmi śmiesznie. Jasne, i ty dostaniesz fabrykę, i ty dostaniesz fabrykę. To będzie, każdy będzie miał fabrykę. Wszędzie będzie fabryka, będzie dużo pracy, będzie jeszcze za mało pracowników. Słuchajcie, 20 tysięcy nowych miejsc pracy ma powstać w Apple przez w jabłuszku przez następne 5 lat. Więc ponoć Apple wyciąga łącznie 250 miliardów na całym świecie. Znaczy poza Stanami Zjednoczonymi, nie? To jest 250 miliardów i z tego muszą teraz zapłacić 38 miliardów podatków. Spoko, nie? No nie jest tak źle. No, na 250 płacą 38, to taka skala, powiedziałbym, okej, da się zrobić. Jak ja bym miał na koncie 250 miliardów i miał z tego 38 zapłacić i mieć spokój, To ja jestem za. To w ogóle super. To mogę nawet potem spotykać się z ludźmi, opowiadać o tym, że tam będę teraz się dzielił majątkiem i tak dalej, ale oni po prostu wiedzą, że nie opłaca im się, i to jest to, o czym wspominałem, nie wiem, czy dzisiaj w poczekalni, czy już w agencie, że nie zawsze kwestia podatków jest najważniejsza. Oni mają w tym momencie akurat takie coś, że przenoszą się do krajów, w którym będą niższe podatki, więc będzie im łatwiej, ale też mają całą infrastrukturę na miejscu. Mają pracowników, ludzi, którzy z całego świata, z różnych shithole countries chcą przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych i tam pracować, więc mają w czym wybierać. Mają tanią siłę roboczą z Meksyku wciąż. Więc im się opłaca wrócić do Stanów Zjednoczonych. Nie? I to jest taki rodzaj interwencjonizmu gospodarczego, powiem wam szczerze, przeciwko któremu ja nic nie mam. Obniżanie podatków. Takie ingerowanie w gospodarkę, to ja, moi kochani, jestem gotowy. Nawet jutro. Nawet dzisiaj.
So it sounds like President Trump's tax bill has been a huge windfall for Apple.
I do believe the corporate tax side will result in job creation and a faster growing economy.
Numer 2.
Słuchajcie, kończymy już wydanie dzisiejsze podcastu, ale tak jeszcze bardzo dużo zostało przede mną. Rozgadałem się o tych niskich podatkach, jak liberalny zryty Korwinem i Friedmanem i z tego się wyrasta. Wiadomość numer 2 jest akurat w temacie, z którego się nie wyrasta, szczególnie jak się było przedmiotem zabiegu. Otóż Lilian Ploumen to jest holenderska pani polityk, która jest jednocześnie aktywistką proaborcyjną bardzo mocną, szczególnie odkąd założyła organizację She Decides, czyli ona decyduje. To jest oczywiście cały czas ta linia opowieści, że kiedy kobieta dokonuje zabiegu aborcji, idzie do lekarza, to ona o czymś decyduje, tak na dobrą sprawę, nie? Powiem szczerze, nie zgadzam się z tą linią. Podejrzewam też, że większość katolików nie zgadza się z tą linią, ale okazuje się, że można być działaczem proaborcyjnym i w ogóle zebrać mnóstwo pieniędzy, bo ona zebrała ponad 300 milionów dolarów, kiedy założyła organizację She Decides. To było zaraz po tym, kiedy Donald Trump cofnął dofinansowanie dla NGO-sów związanych z aborcją, szczególnie działających za granicą Stanów Zjednoczonych. To było Mexico City Policy, taka głośna sprawa, że nagle Donald Trump okazało się, że jest wielkim pro-liferem. Zresztą ostatnio też coś tam się, z tego co wiem, udzielał. No i wszyscy, którzy są pro-choicerami, zrobili zrzutę na polakpotrafi.pl czy na czymś podobnym i zebrali 300 milionów dolców na dalsze działanie w celu promowania aborcji i tak dalej. I fundowania dla różnych NGO-sów ułatwień, nie wiem jak to nazywać po prostu. No w każdym razie zebrała kupę hajsu i jest w tym środowisku bardzo znana. A teraz, jak się okazało, jest bardzo znana w środowisku katolickim. I to nie dlatego, że stała się wierną katoliczką, zaczęła chodzić do kościoła i nagle jej się zrobiło smutno, poczytała sobie o Roe v. Wade, I albo tam, nie wiem, może zaszła w ciążę, jak ta jedna pani tam z Nowoczesnej, zdaje się, która nagle zaszła w ciążę i nagle stwierdziła, zaraz, to co ja mam w brzuchu, to jest zlepek komórek? Mi się wydawało, że to jest moje dziecko, nie? Mimo tego, że jest malutkie. No to chyba nie, chyba to nie jest zlepek komórek. A zresztą to jest coraz większy zlepek komórek. Tych komórek będzie przybywać, aż w końcu staje się taką dziewczynką i będzie w którymś momencie miała też 30 lat czy 40 i też będzie zlepkiem komórek nadal. A potem umrze i nadal będzie zlepkiem komórek. I chyba ta narracja się rozwala, nie? A poza tym, czy to przypadkiem nie jest tak, że to jest moje dziecko, a nie kawałek mojego ciała? Czy jest różnica? Czy jest różnica między zlepkiem komórek pod tytułem wyrostek robaczkowy, a na przykład człowiek? Nie? I to jedno i drugie jest zlepkiem komórek, na dobrą sprawę. Nie? arbus jest zlepkiem komórek, jak się już tak uprzeć mocno. Otóż otrzymała ona, nie ta pani z Nowoczesnej, jeszcze nie, jeszcze chwila, Lilian Plumen z tej organizacji She Decides otrzymała nagrodę, dokładnie medal Order Świętego Jerzego. To jest nagroda, którą Watykan przyznaje w ramach uznania dla specjalnych zasług i usług i posługi katolickiej na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej, katolickiej. To ona jest tym apostołem, który ma towarzyszyć Jezusowi, ma ewangelizować, ma pomagać i ona to wykonuje teraz 2000 lat później, bo dla takich osób jest Order Świętego Jerzego. I to robi. I teraz jest zamotanie, bo ona dostała ten order już trochę wcześniej, bo ona dostała go w lipcu, nie, w czerwcu 2017 roku, pół roku temu, podczas wizyty pary królewskiej, holenderskiej w Watykanie. I tak wiem, na zasadzie mamy różne pamiątki. Zdjęcie z papieżem na Instagrama, możesz sobie wziąć jakiś obraz, nie wiem, Tycjana albo Order Świętego Jerzego, wybierz sobie, kuźwa, coś. Mamy muzeum, tam jest Salvador Dali, wiesz, tam szkoła ateńska, możesz sobie zrobić, możesz sobie coś zeskrobać. Możesz sobie wziąć krzesło z Kaplicy Sykstyńskiej. Nie, to ja wezmę Order Świętego Jerzego. No dobra, masz. A za co dajecie te ordery? No, za bycie turbokatolem. O, spoko, fajnie, zarąbiście. Bo przywierzę go sobie na ścianie zaraz obok w ogóle z foty z Marilynem Mansonem i nie wiem, i po prostu kolekcją mikropłodów, które nabijam na szpilkę w swoim klaserze. I teraz zamota, słuchajcie, totalna. To jest wiadomość z Lepanto Institute i One Peter Five. To są takie bardzo prokatolickie portale, z których się dowiedziałem o tym. Nie wiem, jakim cudem się o tym dowiedziałem. Powiem wam szczerze, jakim cudem się dowiedziałem. Teraz jest totalna zamota, jeśli chodzi o Watykan, bo nikt nie pamięta, kto jej przyznał tą nagrodę. Jest tak jak, kto pochował Kaczyńskich na Wawelu? Ja nie, kto? Ja mi tu nie było. Ja zginąłem pod Smoleńskiem, wie to nie było. No i oczywiście Lepanto też Institute podaje mnóstwo przykładów, gdzie różni bardzo dziwni ludzie, też proaborcjoniści, tacy naprawdę heavy metalowcy, proaborcyjni, dostawali już różne nagrody w katolickim kościele. Między innymi jest Renat Brauner, nazwisko takie Brauner, Renat Brauner, zastępca burmistrza Wiednia. Więc to nie będzie, tak, Wiedeń. W 2008 roku dostała też papieski order świętego Jerzego Wielkiego, która była też zwolenniczką aborcji, działała na rzecz tak zwanej liberalizacji. Kuźwa, jakiego jaraka dostaję, jak słyszę, że PiS przejął tą narrację. To jest liberalizacja ustawy aborcyjnej. Liberalizacja, uwagi. Oni naprawdę wierzą, że to jest liberalizacja. Im to pasuje, patrzcie, liberalizm ma się źle kojarzyć. Fuck. Jimmy Savile, który był jakimś medialną personą w Wielkiej Brytanii, nie znam gościa zupełnie, który po jego śmierci był oskarżony o ponad 300, lista oskarżeń, mniej więcej 300 ofiar, które były napastowane przez niego seksualnie, łącznie z 9-letnimi dziećmi. Koleś też dostał nagrodę Order Świętego Jerzego od Jana Pawła II w 90 roku. I nawet katolicki kościół w Anglii, bo jest ich tam chyba 3 czy 4, napisali list w 2012 do tego, żeby postmortem, pośmiertnie odebrać ten przywilej, ten honor gościowi, który najprawdopodobniej nie spełniał zbyt wielu podpunktów kodeksu moralności katolickiej i to tak far from it. Ale rzecznik Watykanu, ojciec Federico Lombardi, powiedział, że zasadniczo to wiecie co, my nigdy nie sporządziliśmy listy tych jakby recipientów, ludzi, którzy dostali kiedykolwiek nagrodę świętego, Order Świętego Jerzego, więc trudno mi by było skreślić kogoś z listy, która nie istnieje. I tak koleś oskarżony o 300 molestacji, można było powiedzieć, w tym pedofilskich kilka wybryków, jest cały czas posiadaczem tego orderu. No a od pół roku, jak się dowiadujemy, posiadaczem tego orderu jest Lilian Plumen, aktywistka aborcyjna. Powiem wam szczerze, katolicy, macie fajnego macie papieża katolicy, no. Fantastycznego. Zresztą, co jest ważne, ja mogę zrozumieć, że bo wiecie, tutaj pojawia się nazwisko Jana Pawła II też w tym newsie, więc też to jak to nasz papież też był taki zły? Nie wiem. Się pomylił, źle podpisał coś. No są takie przypadki, że ktoś coś źle podpisał, ale powiem wam szczerze, wciąż mam dziwne wrażenie, że to Franciszek, obecny papież, doskonale wie, co robi. Że o ile ja jestem w stanie przyjąć na wiarę tłumaczenia o tym, że to taki błąd mógł się zdarzyć wcześniej, to ja znowu mam wrażenie, że to nie jest błąd tym razem. Okej, możecie mnie za to ukrzyżować, róbcie co chcecie. Jestem tylko zlepkiem komórek. A propos pro-life, to jeszcze jedna wiadomość. Stowarzyszenie Prawo do Życia z Toronto będzie pozywać rząd Kanady za politykę dofinansowywania w programie Canada Summer Jobs. Organizacje, które biorą udział w tych właśnie krótkoterminowych pracach letnich i chcą uzyskać dofinansowanie od rządu, muszą podpisać oświadczenie potwierdzające poparcie dla aborcji i tożsamości płci. Nie? Czyli organizujesz jakieś tam, nie wiem, sianokosy, czy zbieranie malin. Nie wiem, co tam się w Kanadzie robi w lecie. Nie mam pojęcia, co się robi w Kanadzie w lecie. I tyle. I ta organizacja musi podpisać papier, że jest proaborcyjna. I Justin Trudeau w ogóle odwalił, że tak, że to jest nasze państwo, bo to państwo dotuje organizację, a skoro państwo płaci pieniędzmi publicznymi, no to musimy w takim razie jakby iść z duchem publicznym. Zacytuję jego słowa. Możesz mieć przekonania, jakie chcesz, zasadniczo, ale kiedy te przekonania prowadzą do działań mających na celu ograniczenie prawa kobiety do kontrolowania własnego ciała, znowu to, o czym powiedziałem wcześniej, to właśnie ja, rząd, czyli cały kraj, my postawimy tutaj granicę. On powiedział bardzo ważną rzecz tak naprawdę, że ja to państwo, znaczy wy to państwo, a państwo to ja. Tak na dobrą sprawę. Aczkolwiek dziwna rzecz, że trzeba dostać, żeby dostać dofinansowanie na jakiś wakacyjny projekcik, to trzeba być zwolennikiem aborcji. Nie? To w takim razie można pójść krok dalej. Czy w takim razie przeciwnicy aborcji dostaną zniżkę podatkową?
Now this will not be easy.
Numer jeden.
Ostatni news w dzisiejszym podcaście to jest tak na dobrą sprawę bardzo krótka rzecz i podobnie jak przed tygodniem dotyczy ona żółwi w pośredni sposób. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że żółwie mają wyginąć, przynajmniej według WWF-u i różnych innych klimatycznych naukowców, nie wiem jak to się nazywa, nieważne. Żółwie miały wyginąć, teraz też miały żółwie wyginąć. Żółwie miały wyginąć na farmie Clavena Bundy'ego. Pamiętacie taką historię sprzed już prawie 4 lat? Pamiętacie coś takiego? To była mała wojna secesyjna w ogóle. Był Cliven Bundy i syn. To byli goście, którzy wypasali krowy i oni wypasali krowy przez ileś lat na terenie, który miał się okazać publiczny. Odmawiali płacenia, uiszczania jakiejś tam opłaty. Prawdopodobnie po prostu im się nie chciało płacić. Do tego się sprawa sprowadza. Nie wiem, zakładam, że tak było. Dwukrotnie przegrali w sądzie procesy o to, bo jak się okazało, wypasali te stada krów nielegalnie, można już w tym momencie powiedzieć jasno. Więc procesy przegrali i w którymś momencie, kiedy wciąż odmawiali płacenia za wykorzystanie tych pól, na których te krowy się pasły, to przyjechali chłopcy z rządu i zaczęli przejmować te krowy. Jakby doszło do aresztu krów, można powiedzieć. I wtedy zaczął się... szukam jakiegoś ładnego polskiego słowa, ale mam wrażenie, że w polskiej historii mieliśmy tak mało tego typu przypadków, że nikt nie pofatygował się, żeby nazwać takim konkretnym słowem. Najbliższe, co mi przychodzi do głowy, to rozpierducha. Ponieważ zaczęto aresztować ludzi, aresztować krowy, zaczęły się dziać dziwne rzeczy i w mediach tak zwanego głównego nurtu Jona Stewarta i różnych innych komików opowiadających o polityce i ekonomii w komiczny sposób można było odczytać, że to banda jakichś redneków postanowiła strzelać do federalnych agentów, którzy przyszli upomnieć się w zasadzie o sprawiedliwość. Nie? Taka była narracja. A Bundy to jest jakiś koleś, który jest w ogóle od czapy, z flagą amerykańską, jeździ na koniu, jest w ogóle takim super twardym gościem, który na pewno był na wszystkich koncertach Hanka Williamsa III, które były w okolicy. Na własnej krowie na te koncerty przyjechał i jest w ogóle takim hardkorowym kowbojem. I On się pluł strasznie, mówiąc tak językiem prostym. Narzekał na to, że jest źle traktowany, że mu syna pobili, że pobili mu jakichś znajomych i tak dalej. I oni dopiero wtedy sięgnęli za broń. I po dwóch stronach w samo południe stanęły dwie siły. Z jednej strony agenci federalni, z drugiej jakaś taka milicja obywatelska, można by powiedzieć, złożona z obywateli. Wszyscy w kapeluszach, wszyscy twardzi kowboje. I świat na to patrzył przez kilka dni zdziwiony, co tam się odpiernicza w tych Stanach Zjednoczonych. Aż w końcu agenci oddali mu krowy, wszystko się uspokoiło i przez kolejne 3 lata trwał proces tego gościa, który się właśnie zakończył. I mam mnóstwo notatek odnośnie tego procesu, ale wydaje mi się, że jeśli mamy się spinać, to powiem tylko tyle, że odnośnie żółwi to chodziło o to, że ponoć na tych pastwiskach miały być jakieś żółwie i rząd coś tam miał wybudować dla tych żółwi, jakiś, nie wiem, park wodny czy inne coś i dlatego chciał tych bandi ich stamtąd przepędzić. Potem się okazało, że wypas krów wcale nie zagrażał populacji żółwi, ale to zostało ukryte przez sąd po drodze. Zostały ukryte inne dowody, które świadczyły na korzyść bandich. I zasadniczo prawdą się okazało, że rzeczywiście tam doszło do pobić. Ktoś rzeczywiście pobił mu członka rodziny. Agenci ci rządowi to byli jacyś w ogóle goście z łapanki, którzy byli zamówieni po to, żeby spacyfikować ten proces. Więc i największego oszustwa i podstępu dokonał tak naprawdę rząd federalny, który ukrywał prawdę. I co się teraz okazało? Bundy wychodzi wolny z sądu. Taka jest puenta. Że wcale nie było tak, jak mówił John Stewart, że to jakiś powalony prawicowy strzelec, który broni drugiej poprawki i nienawidzi, jest rasistą, nienawidzi emigrantów i pewnie głosował na Trumpa, jest taki zły i w ogóle śmierdzi i nie czyta książek. Postanowił strzelać do Bogu ducha winnych agentów federalnych. Na szczęście nikt do siebie nie strzelał, żeby było jasne, to nie jest tak, że tam doszło do jakichś poważnych historii, ale z jednej strony można się cieszyć, że nie wiem, jak to powiedzieć, że można być przerażonym tym, że rządy potrafią być tak okrutne w stosunku do własnych obywateli. Jednocześnie przy poklasku medialnym potrafią się takie rzeczy dziać na świecie, w cywilizowanym państwie, może nawet częściej w cywilizowanym państwie. A z drugiej strony można się cieszyć z tego, że ten człowiek wychodzi wolny. Sędzia federalna Gloria Navarro, która była mianowana na swoje stanowisko przez Baracka Obamę, więc raczej trudno powiedzieć, żeby była jakimś redneckiem. 8 stycznia oddaliła sprawę przeciwko Bundy'emu i dwóch jego synów, przeciwko jego synom, orzekając, że był on, rząd był winny rażąco złemu postępowaniu. Postępowanie rządu było skandaliczne. Ze strony rządu ukrywanie dowodów, prezentowanie Bundy'ego jako osoby niepoczytalnej w mediach, które było też jakby zsynchronizowane z działaniem agentów federalnych. Tworzenie fikcji dookoła tego wydarzenia. Mam tu mnóstwo dowodów, ale przyznam wam szczerze, nie. No, muszę się spinać, nie będę tego rozpisywał. Nie zrujnowano może życia temu gościowi, bo to jest twardziel. I cieszy mnie to, jedyna rzecz, bo tak jak mówię, można się smucić z jednej strony, a z drugiej strony można się pocieszać tym, że zdarzają się takie sytuacje, że te rzeczy wychodzą na jaw i ostatecznie ten człowiek postawił się rządowi federalnemu i wygrał w sądzie. Wydawałoby się w instytucji przynależnej temu rządowi, nie? Więc poszedł po wyrok do jednego z graczy tego procesu. Więc można byłoby się spodziewać, że różne złe rzeczy się staną, a tymczasem wyrok jest jak najbardziej chyba zadowalający, nie? Odrzucenie oskarżenia. Plus jednocześnie mocne, jeśli można tak to nazwać, uderzenie się w pierś przez stronę rządzącą. To jest oczywiście ogromne uproszczenie tej sprawy. No w zeszłym roku mieliśmy też o żółwiach, a 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że skończyła się ta sprawa z niewpuszczaniem gejów do cukierni, nie? Znaczy nie przygotowywaniem tortów dla dla par homoseksualnych przez jedną parę cukierników, którzy byli bardzo wierzący i muszą zapłacić gigantyczne odszkodowanie tej parze dwóch lesbijek, które zaraz potem wyszły z tej ciastkarni, poszły do następnej i tam kupiły tort. Ale potem jeszcze poszły do prasy po sprawiedliwość społeczną i dzięki temu przedsiębiorstwo, które produkowało te torty, już nie będzie produkować tortów. Tyle. Więc sprawiedliwość społeczna zadziałała. No to, ale to był smutny wyrok. Bardzo dziwny zresztą i tak zastanawiam się, czy ten wyrok związany z tymi ciastkami. Ja wiem, że nie mamy w Polsce prawa precedensu i tak dalej, że wyroki amerykańskie to jest fikcja na polskim prawie, znaczy na polskim podwórku. Ale jak to jest, czy można to odnieść do tej debaty o Facebookach i Twitterach? Tak się ostatnio zastanawiałem, czy można to jakoś tak przełożyć, że skoro cukiernia nie może odmówić parze gejowskiej zrobienia tortu na ich wesele, to czy Twitter nie może ci odmówić, może na ciebie nakładać shadow ban? Czy to przypadkiem nie jest troszeczkę równoległe? Bo ja jestem za tym, żeby Twitter sobie nakładał co chciał i żeby ta ciastkarnia piekła co chciała, albo nie piekła czego nie chce. Jak ja sobie siebie wyobrażam, że nie wiem, przychodzą do mnie goście i mówią tam, ty robisz wideo, nie? No i tak, okej. No to 8 sierpnia do nas przyjdź, zrobisz nam wideo. Ile chcesz kasy? No ja mówię, tyle. Okej, dobra, fajnie, mamy tyle kasy, spoko. Robisz fajne rzeczy, podoba nam się 8 sierpnia. Tylko ja pytam się wtedy, wiecie, no jakieś może specjalne życzenia macie odnośnie, co to będzie? No, to taki ślub będzie. No dobra, mówię, no kręcę wam ślub. Nie ma problemu. Tylko wiesz, jak pana młoda będzie wychodzić z kościoła, to wszyscy będą hajlować. I oni pod tym korytarzem hajlujących gości weselnych przejdą i będziemy krzyczeć Heil Hitler, nie? I tak sobie myślisz, ty, jakiś porąbany pomysł, nie? No ale 8 sierpnia, wiesz, 8, nie? Ha, 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 znaczy dwie ósemki, ha, 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 Heil Hitler, wiesz o co chodzi, ha, ha, ja mówię, no wiem o co chodzi, wypad z baru. No to wtedy oni mogliby mnie w myśl tej idei oskarżyć o grube milionowe odszkodowania, przecież nie, przecież doznali krzywd, biedni na ziole, że nie chciałem im na przykład filmu z wesela nakręcić. Bo są, tylko dlatego, że są naziolami. Czyli skandalicznie ich potraktowałem w tym wypadku. Gorzej niż piekara Dorotę Wellman. Nie? To mogliby spokojnie zażądać 5-milionowego odszkodowania i według tej logiki powinienem im zapłacić, ponieważ uraziłem ich nazistowskie uczucia. Więc nie, ja nie chcę grać w tą grę. Ja nie chcę grać w tą grę. Wolę, chcę tylko wiedzieć takie rzeczy, nie? I mówić to jasno, że naziolom nie kręcę na przykład reklamówek albo tam innych rzeczy. Tyle. Chyba to jest uczciwe postawienie sprawy. Moi kochani, jeśli nie jesteście patronami, to zostańcie patronami, bo poczekalnia dzisiaj była bardzo fajna i w ogóle są fajne poczekalnie. Mieliśmy fantastyczną rozmowę w środę z Rafałem Otoką Frąckiewiczem, minimalnym z Pitu. Druga część tej rozmowy jest dostępna w strefie patrona. I jeśli patronujecie temu programowi, to sprawiacie, że jest coraz lepszy. I to jest najważniejsze, że przede wszystkim jest, a potem na drugim miejscu coraz, a na trzecim lepszy. No, bo to coraz, to też jest bardzo ważny element naszej niepisanej umowy polityki prywatności, bo tego jest coraz. I chodzi o to, żeby było coraz więcej. I jak jest dużo tego Patronite'a i różnych takich innych rzeczy, to wtedy jest to coraz idzie w dobrą stronę, nie? I to jest, moi kochani, najważniejsze, a jeśli chwilowo nie patronujecie, macie w planach patronować za jakiś czas, to proszę bardzo, spoko, ja nie będę wam nasączał non-stop głowy Patronite'em ani nic takiego, tylko w takim razie mogę mieć prośbę, żebyście udostępnili ten odcinek, pod warunkiem, że się oczywiście wam podobał i że jest w porządku i czujecie, że to jest coś co można udostępnić. Może znacie kumpla, który lubi słuchać takich rzeczy i jest blisko. Można by go wciągnąć do naszej neoliberalnej matni pełnej dogmatów wolnorynkowych, nieszanujących etatyzmu, z których się wyrasta. Czy tam, nie pamiętam z czego się wyrasta. Okay. Dobra. Do usłyszenia wkrótce. Życzę wam wszystkim przewspaniałego weekendu. agenttomasz.pl. Wpadajcie tam często.
Spadły maski, odeszły w przeszłość.